Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Dzień dobry. Tematami podsumowania tygodnia w mieście będą działania związane z pandemią koronawirusa, ale też związana z tym działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Zielonogórskiej Policji. Sezon grzewczy, jakość powietrza w Zielonej Górze i wymiana pieców to też sprawy, o których mówiliśmy na naszej antenie. Wreszcie świadczenia Dobry Start i zniszczona po raz kolejny Dolina Gęśnika. Zaczynamy. We wtorek władze województwa zwołały konferencję prasową w sprawie budowy szpitala tymczasowego w Zielonej Górze. Już wiem, że roboty idą zgodnie z planem. Inwestycja ma zostać zakończona do końca miesiąca, czyli zostało jeszcze około 2 tygodni. Mówili o tym wojewoda lubuski Władysław Dajczak i marszałek województwa Elżbieta Polak.
Na koniec listopada 170 miejsc dla pacjentów covidowych, w tym 25 łóżek respiratorowych. To wszystko, co uzgodniliśmy w umowie, którą podpisaliśmy z prezesem szpitala 3 listopada, jest realizowane terminowo, nie widać żadnych zagrożeń. Pomieszczenia niektóre są już przygotowane do tego, aby przyjmować łóżka, przyjmować inny sprzęt medyczny i ten sprzęt, który trafi do tego szpitala, drodzy Państwo, to jest sprzęt, który też jest finansowany ze środków rządowych, z funduszu covidowego. To jest kwota około 23 milionów złotych, to jest bardzo duża kwota, ten sprzęt tutaj w tym szpitalu zostanie, także to jest też bardzo dobra informacja dla samego szpitala. Na dzisiaj, jak Państwo wiecie, mamy decyzjami wojewody 945 miejsc na tak zwanym drugim poziomie miejsc covidowych. Mamy 66 respiratorów, 45 następnych respiratorów. Agencja Rezerw Materiałowych dzisiaj i pojutrze dociera do województwa lubuskiego, docierają 60 kardiomonitorów. Szpitale powiatowe wczoraj przekazały wojewodzie zapotrzebowanie na kolejny sprzęt do obsługi pacjentów. Ten sprzęt również zostanie dostarczony.
Zależy nam na tym, żeby nie czekać, aż będzie cała inwestycja gotowa i szpital tymczasowy pod klucz 7 grudnia, bo taka jest wynegocjowana umowa, ale żeby systematycznie ten sprzęt mógł być weryfikowany i tutaj wprowadzany. Oczywiście, jeżeli chodzi o kadrę, rozmawiałam z rektorem, z panem profesorem Wojciechem Strzyżewskim, również z prorektorem do spraw Collegium Medicum o skierowaniu studentów 6 roku. Tak się, proszę Państwa, stało w tym nieszczęściu, że jakbyśmy się szykowali na tą światową pandemię, bo budowa Centrum Matki Dziecka ma historię 10 lat. Teraz ten szpital jest gotowy i może służyć naszym mieszkańcom jako szpital tymczasowy, covidowy. Również wiele lat staraliśmy się o kierunek lekarski. Mamy studentów na 6 roku. W wielu regionach już studenci pracują, tak? Pomagają, są szkoleni.
Do uruchomienia dodatkowych łóżek dla zakażonych pacjentów szykuje się też Zielonogórska Poliklinika. To kolejny plan na wypadek, gdyby zabrakło miejsc w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Więcej o tym przeczytacie na rzg.pl. A teraz jeszcze głos prezesa Szpitala Uniwersyteckiego Marka Działoszyńskiego, który na konferencji mówił również o leczeniu pozostałych pacjentów, nie tylko zakażonych koronawirusem.
Możemy w dalszym ciągu kontynuować leczenie innych pacjentów niecovidowych w Szpitalu Uniwersyteckim. Ja tylko informacyjnie podam, że za ubiegły rok ilość pacjentów leczonych w szpitalu to było 48 tysięcy. Teraz za 9 miesięcy tego roku to jest ponad 45 tysięcy, więc my faktycznie nie rezygnujemy z leczenia wszystkich tych, którzy potrzebują leczenia w zakresie innych schorzeń. Dzięki temu, że nie jesteśmy zbyt mocno dociążeni na razie właśnie obłożeniem łóżek covidowych, nie musieliśmy redukować czy zamykać innych oddziałów i prowadzimy, no może nie planową w pełni działalność, ale na pewno tą działalność, która wynika ze wskazań medycznych i chcielibyśmy to utrzymać. Pewien wysiłek, który przyjmiemy na siebie, i tutaj mówię przede wszystkim za personel medyczny, powinien zostać wynagrodzony tym, żeby no można było jednak prowadzić tą planową działalność i ostro dyżurową działalność szpitala.
Z działalnością szpitala wiąże się też aktywność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z nietypową akcją podniebnej karetki mieliśmy do czynienia w niedzielę. Śmigłowiec wylądował na boisku przy ulicy Zawadzkiego. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy na dyżurze, a pacjent wymagał szybkiej interwencji, opowiadała nam Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Panią rzecznik podpytaliśmy też o to, jak funkcjonuje Zielonogórska Baza LPR.
Wezwanie było stricte do miasta, na teren osiedlowy, zabudowany. Pomocy wymagał 70-kilkuletni pacjent z dusznością. Ponieważ było to osiedle, zwarty teren, to takie boisko było niemalże jedyną i najbliżej położoną lokalizacją, żeby bezpiecznie posadowić maszynę i szybko dotrzeć do pacjenta. Pacjent został zaopatrzony przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego, a następnie drogą powietrzną przetransportowany do szpitala. Jeżeli chodzi o wszystkie bazy lotniczego pogotowia ratunkowego i ich statutową działalność, to ona się nie zmieniła od wiosny. Jedyna różnica polega na tym, że od kiedy powzięliśmy informację o zagrożeniu, czyli o koronawirusie, zaczęliśmy stosować dodatkowe zabezpieczenie naszych załóg. Został powołany sztab osób do tego, by wygenerować odpowiednie procedury postępowania dla naszych załóg. Załogi rutynowo stosują środki ochrony indywidualnej, jak maski, ochronę oczu w postaci gogli, no i kombinezony. W momencie, kiedy mamy potwierdzone wezwanie do osoby zakażonej, to zabezpieczenie jest jeszcze większe. Zakupione zostało dodatkowe wyposażenie dla naszych załóg, takie jak namioty barierowe i komory izolacyjne do transportu pacjentów zakażonych. Opracowano również dodatkowe procedury związane z wykonywaniem transportów pacjentów wymagających leczenia pozaustrojowego z wykorzystaniem aparatury ECMO. Loty do zachorowań, wypadków, wszelkich nagłych zdarzeń, jak i transporty międzyszpitalne są tak samo realizowane. W tej chwili poza czterema bazami całodobowymi, to jest Krakowem, Gdańskiem, Wrocławiem i Warszawą, wszystkie pozostałe 17 baz dyżuruje w stałych godzinach od 7 do 20.
Dodajmy jeszcze tylko, że rocznie śmigłowiec ratowniczy w Zielonej Górze wykonuje około 600 lotów. Jak widzimy, rośnie liczba zakażeń koronawirusem w całym kraju, także w Zielonej Górze. Coraz więcej osób kierowanych jest również na kwarantannę. Każda z osób znajdujących się w izolacji jest monitorowana przez policję i tu policjanci rekomendują korzystanie z aplikacji Kwarantanna Domowa. Dlaczego?
Mamy codziennie do sprawdzenia ponad 3000 osób przebywających w izolacji domowej lub kwarantannie. Podinspektor Małgorzata Barska, Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze. Zielonogórskich policjantów w tym zadaniu wspiera Straż Miejska oraz Wojska Obrony Terytorialnej, bo pamiętajmy o tym, że policjanci mają także oprócz tego dodatkowe swoje stałe zadania. Z tego co wiemy, niestety około 1000 osób jedynie ma zainstalowaną w naszym powiecie aplikację. Aplikacja jest znacznym ułatwieniem, dlatego że policjanci takiej osoby odwiedzać nie muszą, stąd wszystkich informujemy, że warto taką aplikację zainstalować. Osoby, które się nie stosują do zasad izolacji lub kwarantanny, na nie sporządzany jest wniosek artykułu 116 Kodeksu Wykroczeń i te wnioski są wysyłane do sądu do rozpatrzenia. Oprócz tego oczywiście kontrolujemy miejsca publiczne, autobusy, sklepy, sprawdzamy, czy mieszkańcy naszego powiatu stosują się do obostrzeń, do tych zasad, przede wszystkim do zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa. Niestety z przykrością trzeba przyznać, że codziennie przynajmniej kilkanaście takich przypadków jest ujawnianych i oprócz pouczeń każdego dnia kilka osób jest karanych mandatem. Mogą wynosić nawet do 500 zł.
Dane z piątku mówią o tym, że na kwarantannie i pod nadzorem epidemiologicznym przebywa w regionie 9,5 tysiąca osób.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Zmieniamy temat i wyglądamy za okno. Tam coraz zimniej i czasami coraz trudniej się oddycha, chociaż jak wskazują specjaliści, w porównaniu do innych miast w województwie lubuskim, pomiary zanieczyszczeń w powietrzu są często najlepsze właśnie w Zielonej Górze. Mówił o tym na naszej antenie Przemysław Susek, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze.
Jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, takie podstawowe wskaźniki, które są badane, typu pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, czy benzalfa piren zawarty w pyle, to dla tych wskaźników notujemy najmniejsze wartości w województwie, jedne z niższych wartości. Tak dla porównania, na przykład dla pyłu PM10 w ubiegłym roku ilość takich dobowych przekroczeń, które były stwierdzone, to było 7 w Zielonej Górze, natomiast najwyższe wartości notowano na poziomie 33 dni w województwie w ciągu roku.
Jak wiadomo, duży wpływ na jakość powietrza mają piece. Stare są głównym źródłem zanieczyszczeń, a szczególnie tego wspomnianego rakotwórczego benzyny. benzoalfapirenu. Tu jednak można sięgnąć po dotacje na wymianę pieca. Dostępne są dla mieszkańców dwa programy, miejski i rządowy, ten drugi nazywa się Czyste Powietrze, a w ramach pierwszego miasto dopłaca rocznie kilkaset tysięcy do likwidacji kopciuchów. W tym roku z programu skorzystało kilkadziesiąt osób. O szczegółach mówił nam wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki.
Tak jak co roku budżet miasta przewidział na to środki finansowe, jest to kwota 700 tysięcy złotych. Złożono 55 wniosków pełnych, czyli 55 osób zlikwiduje stare kopciuchy, zastąpi je nowoczesnymi piecami, które nie będą emitowały zanieczyszczeń, na kwotę około 460 tysięcy. Do 10 listopada jest termin rozliczenia, ale chcemy ten termin rozliczenia ze względu na sytuację pandemiczną rozszerzyć i przedłużyć do końca listopada. I myślę, że to jest jakby kolejny element. Zakładamy w budżecie na rok 2021 również pieniądze na wsparcie osób, które będą chciały zmienić system ogrzewania z tego tradycyjnego węglowego na bardziej ekologiczny.
Według wyliczeń miasta w ciągu kilku lat udało się zlikwidować prawie 150 kopciuchów. Zielonogórzanie składają też wnioski o wymianę pieców i termomodernizację domów we wspomnianym już programie Czyste Powietrze. Ten projekt prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Pandemia koronawirusa nie powstrzymuje wandali. Kolejny raz chuligani zniszczyli część rekreacyjną Doliny Gęśnika. Co zrobili? Podpalili siatkę pomiędzy mostami nad Gęśnikiem. Sprawa została skierowana na policję, ale przypomnijmy, to nie pierwsze zniszczenia na tym terenie.
Nie po raz pierwszy na Dolinie Gęśnika dochodzi do aktów wandalizmu. Konrad Witrylak, dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra. Dotyczyło to wcześniej gęsich tarasów, czyli tych tarasów, które przebiegają nad Doliną Gęśnika, nad Gęśnikiem tak naprawdę pomiędzy drzewami, gdzie były też przecinane siatki. Dochodziło do podpaleń, później została zdemolowana wiata na końcu Doliny Gęśnika przy ulicy Solechowskiej. No i teraz po raz kolejny mamy problem, ponieważ wandale dewastują siatki, na których można było się nad gęśnikiem położyć. Sprawa zgłoszona jest na policji, zabezpieczyliśmy monitoring. Monitoring został przekazany policji i będzie w tej chwili prowadzone postępowanie. Trudno jest mówić w tej chwili o kosztach, bo musimy je oszacować, zobaczyć na ile te zniszczenia są poważne. No mamy teraz sezon taki, w których mniej osób korzysta z takich leżaków, no jest chłodno, pogoda jest jaka jest, więc one oczywiście będą naprawiane sukcesywnie, natomiast w tej chwili jakby zabezpieczamy. Robimy dokumentację dla policji.
A zdjęcia, które pokazują zniszczenia w Dolinie Gęśnika są na naszej stronie rzg.pl. Mamy jeszcze przypomnienie, co prawda początek roku szkolnego już dawno za nami, a dzieci uczą się w tej chwili zdalnie, ale kto jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie Dobry Start, może to zrobić do końca miesiąca. Jak wylicza Wioletta Grabowska, naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych w magistracie, do tej pory pieniądze na wyprawkę szkolną otrzymało prawie 15 tysięcy zielonogórskich dzieci.
Ta szansa dla tych osób, które jeszcze nie skorzystały z programu Dobry Start do finansowania do rozpoczęcia roku szkolnego cały czas istnieje. Wnioski można składać do 30 listopada bieżącego roku. Do tej pory złożono wniosku w Zielonej Górze 11 262. Do tej pory wypłaciliśmy świadczeń dla 14 926 dzieci i na łączną kwotę, jaka została wypłacona, to 4 476 900 zł. Zakładaliśmy około 15 500, więc myślę, że jesteśmy już na tej końcówce osób, które mogłyby z tego programu skorzystać. Zachęcam do składania wniosku w formie elektronicznej. To jest taka najbardziej popularna forma w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, ale jest również możliwość złożenia wniosku czy też wrzucenia do skrzynki, która jest wystawiona przed Urzędem Głównym Budynku lub też na Wydziale Świadczeń Rodzinnych. I dalej mamy też otwarte Biuro Obsługi Interesanta, czyli też można osobiście złożyć wniosek.
Jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś nie złoży tego wniosku do końca miesiąca, pozostanie po prostu sprawa bez rozpatrzenia, już dalej te wnioski nie będą przyjmowane. Kończy nam się czas. Chciałam jeszcze wspomnieć na sam koniec, chociaż o przyjemnej rzeczy, można powiedzieć ku pokrzepieniu serc, mianowicie pandemia nie powstrzymuje narzeczonych przed tym, żeby powiedzieć sobie tak. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w Zielonogórskim Urzędzie Stanu Cywilnego i okazało się, że w listopadzie zaplanowano prawie 20 ślubnych uroczystości, natomiast w grudniu będzie ich 30. Więcej o tym również jest na naszej stronie rzg.pl, a ja się już żegnam. Marta Czechowska, do usłyszenia za tydzień.
Puls miasta w każdą sobotę o 10:10 w Radiu Zielona Góra.